mówił ojciec, iż mamy do czynienia, również tutaj cytując słowa Wacława Havla, mamy do czynienia z cywilizacją ateistyczną. Dzisiaj ludzie nie patrzą daleko w przyszłość, ale skupiają się tylko na tym, co tu i teraz.
Tak, ta ateistyczna cywilizacja, o której Havel wspomniał, to oczywiście odnosi się do ateizmu rozumianego jako brak Boga, ale też szerzej. Mianowicie odnosi się do takiego patrzenia bardzo zawężonego na rzeczywistość. Przejawia się to w tym, że człowiek nie myśli o skutkach swojego działania. Zastanawia się tylko, co by dzisiaj zrobić, zjeść, załatwić i tak dalej. Natomiast to, co jutro, już go nie wzrusza, już za 50 lat, to już w ogóle o tym się nie myśli. To Havel nazywa czymś bardzo groźnym, nazywa to pychą i w tym upatruje bardzo kiepską przyszłość dla naszego świata, jeśli ta postawa względem rzeczywistości weźmie górę.
Mówi też ojciec o kryzysie, który wywołuje w nas strach, a ten strach z kolei prowadzi do tego, że unikamy innych ludzi, coraz bardziej zamykamy się gdzieś w sobie.
Powstaje błędne koło. Z jednej strony chcielibyśmy jakoś mieć przyjaciół, mieć z kimś pójść na piwo, ale też i wyjść za kogoś za mąż i ożenić się. I chcielibyśmy mieć ludzi w kościele i chcielibyśmy z ludźmi być na stadionie i gdzie tylko. A z drugiej strony nam to jakoś nie wychodzi. Więc warto by się zapytać, skąd się to bierze. Ja myślę, że to się bierze stąd, że my z tymi ludźmi chcemy być, ale nie chcemy być dla tych ludzi. Chcemy się nimi posługiwać, chcemy, żeby oni nam dostarczyli pewnych przeżyć, emocji lub chcemy ich w jakiś sposób nawet wykorzystać, żeby nam przysporzyli takich czy innych dóbr duchowych, psychicznych czy materialnych, ale z naszej strony my trochę zachowujemy się tak jak taki jamuchlon. Co się przybliży do nas, to my to porywamy, połykamy i już jesteśmy zadowoleni. A później znowu się okazuje, że to nam nie wystarcza. I tak stoimy w miejscu, przybieramy nogami i nie możemy ruszyć do przodu. Taka postawa nie jest czymś nowym, bo to jak człowiek był człowiekiem, to zawsze się to powtarzało. Ale troszkę dzisiaj taką postawę wzmacnia też to, że jesteśmy krajem na dorobku, że jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie naprawdę trzeba nam się bardzo przyłożyć do pracy, gdzie trzeba nam się przyłożyć do studiów, no bo wiadomo, że jak się buduje, to trzeba dużo pieniędzy, żeby tę budowę jakoś ukończyć. Tak samo i tutaj. Więc myślę, że trzeba nam się cieszyć z takiego dobrego czasu, wolności i tego, że możemy rządzić się tu po swojemu i budować tak ten nasz kraj, jak chcemy, ale z drugiej strony bardzo uważać, żebyśmy się nie zagapili i nie doprowadzili do tego, że zbudujemy ten dom, tylko nie będzie miał w nim kto mieszkać, albo inaczej, nie będziemy mieli z kim w tym domu mieszkać.
Jest również ojciec wykładowcą homiletyki. Jak ocenia ojciec dzisiaj sztukę głoszenia kazań w Polsce? Czy jest dobrze z tym głoszeniem kazań, czy jednak są problemy, czy nie można generalizować?
Największy kłopot mamy z tym, może nie tyle co głosić, chociaż z tym mamy też kłopot, bo ciekawa rzecz, kiedy dzieje się źle, stan wojenny pamiętam, jeszcze gorsze czasy niż stan wojenny pamiętam i wtedy myśmy mieli sporo do powiedzenia ludziom i to, co mówiliśmy, potrafiło ludzi podtrzymać, zainspirować, kiedy trzeba uspokoić, kiedy trzeba zachęcić. Natomiast teraz, kiedy osiągnęliśmy to, o czym człowiek marzył, to my jesteśmy bezradni. Jakby doktryna kościołów chrześcijańskich, mówię kościołów, bo ten sam kłopot mają protestanci i prawosławni, mianowicie stajemy jakoś tak bezradni wobec człowieka sytego, żyjącego w bezpiecznym kraju, mającego dach nad głową. Próbujemy to w ten sposób załatwiać, że tak dosypujemy trochę popiołu do tego, z czego człowiek jest zadowolony, żeby jak gdyby wymusić na człowieku to, by on poczuł skruchę za swoje zło, by zaczął się zastanawiać nad wiecznością, nad niebem, piekłem i tak dalej. A więc trzeba poszukać odpowiedzi na pytanie, co jest w tym, co mamy do powiedzenia takiego, że na to nie ma popytu w tym dobrym znaczeniu, że to nie pomaga człowiekowi, który nas słucha, kaznodziejów, katechetów, nie pomaga tutaj żyć w takich warunkach, jakie mamy, a więc względnego, ale jednak już mocnego dobrobytu. To jest jedna rzecz. Druga to jest kwestia języka. Jaki my się posługujemy na ambonie? Albo jest to język pseudonaukowy, żargon taki filozoficzno-teologiczny, misterium, pascha, laska, grzech. To już nic nie mówi. Lub mówi tyle, ile sobie słuchacz do tych wyrażeń przypisze treści, swoich zresztą treści. Następnie druga rzecz, no to używamy archaizmów. Używamy takich pojęć, które już nie są w obiegu, jak choćby wspomniana laska. Dzisiaj to brzmi pejoratywnie, nie rób miłachy, prawda? Tylko tyle. A zatem trzeba by poszukać nowego języka, żeby wyrazić te treści, które są do przekazania. Jak się ratować? Myślę, że kaznodzieje i katecheci powinni mieć porządne wykształcenie teologiczne, ale zarazem umiejętność przełożenia tego, czego się uczyli w języku właściwym dla teologii, na język porządnej gazety, porządnego radia, na język codzienny. Ale nie może to być język strywializowany, napchany różnymi takimi pojęciami trywialnymi i tak dalej. To musi być język ładny. I wtedy myślę, że te nasze kazania miałyby lepszą nośność i też dostarczyłyby więcej treści. No i trzecia rzecz, najważniejsza, najistotniejsza. Mianowicie, jeśli tak będzie, jak jest, że Kościół będzie takim punktem usługowym, gdzie się przychodzi po coś, nie? A więc taki punkt ślubno-chrzcielno-pogrzebowy, to choćbyśmy na głowie stawali z naszymi kazaniami, to co najwyżej pochwalą nas, żeśmy pięknie powiedzieli. Ale oddziaływanie żadne. Mianowicie trzeba zacząć odbudowywać Kościół nie jako punkt usługowy, nie jako takie zgromadzenie ludzi przypadkowych, ale o cechach wspólnoty, gdzie ludzie się nawzajem zdają. Tam na przykład w małych grupach, wspólnotach tak zwanych, tam nie ma kłopotu z tym, że trzeba mszę odprawiać. Nie ma kłopotu z kazaniem. Ludzie się znają i tylko popatrzą na siebie, to już wiedzą o co chodzi. Tego nie mamy. I tu jest chyba źródło również tego spadku frekwencji na mszach, wyludnianie się świątyń, odchodzenie również od Kościoła jako instytucji.
Mówi ojciec, że nie mamy tego, źle działają wspólnoty duszpasterstwa akademickie?
Nie mówię, że akurat źle działają wspólnoty, bo ja pokładam dużą nadzieję w wspólnotach, jak choćby akademickie duszpasterstwa, oazy, neokatechumenat, charyzmatycy i tak dalej. Pod jednym warunkiem, że ci ludzie będą mieli swoją tożsamość i będą się różnić między sobą jak niebo i ziemia, ich więcej tych różnic, tym lepiej, ale zarazem będzie w nich taki duch jednoczenia się, żeby szukać czegoś, co będzie wspólne dla nas wszystkich. I myślę, że tym wspólnym może być działanie. Na przykład, jeśli byłoby takich sporo grup w parafii, no to zrealizowalibyśmy to, co mówi Sobór, że parafia jest wspólnotą wspólnot. I wtedy na przykład jest jakaś potrzeba natury charytatywnej, że trzeba gdzieś coś, więcej ludzi do pomocy. No i wtedy myślę, że takie grupy by się świetnie odnalazły, podejmując to zadanie.
Powiedział ojciec kiedyś w wywiadzie, że Kościół musi zapracować na swój autorytet. Czy między innymi właśnie praca nad głoszeniem kazań, praca nad wspólnotami, nad formowaniem się różnych duszpasterstw jest jednym z elementów tego budowania autorytetu?
Jest to jeden z elementów i może nie najważniejszy. I może nie najważniejszy, bo wspólnoty buduje się poprzez bezpośredni kontakt. Jeśli chcemy być z drugim człowiekiem i dogadać się z tym drugim człowiekiem, nie tylko z nim rozmawiać, wymieniać informacje, ale dogadać się, czyli dojść do jakiegoś wspólnego przekonania, no to wtedy trzeba z tym człowiekiem siąść. trzeba sobie popatrzeć w oczy. To jest podstawowy warunek. Stąd myślę, że zadanie pierwsze dla biskupów, dla prezbiterów, proboszczów, wikariuszy, to jest takie, żebyśmy się wyzbyli całego szeregu robót, które może zrobić kto inny i lepiej od nas zrobi. Jak na przykład kwestie planowania, zarządzania, zbierania środków materialnych w parafii, jak organizacja choćby pierwszej komunii czy innych uroczystości. Od tego jest rada parafialna, od tego powinna być rada ekonomiczna, od tego powinny być wspólnoty. Szykuje się pierwsza komunia. Dlaczego z rodziców tych pierwszokomunijnych dzieci nie stworzyć takiej grupy, powiedzmy na ten rok tylko jeden, ale kto wie, czy ci ludzie nie zostaną ze sobą na dalsze lata. I wtedy, jeśli coś takiego zacznie się rodzić, to wtedy my siebie nawzajem poznajemy. A żyjemy w takim społeczeństwie, a nie innym, że choćby się było papieżem, czy choćby się było prezydentem, czy kimkolwiek innym, jeśli nie ma się osobowości, to się nic nie znaczy. Tak samo jest i tutaj. Po prostu jeśli człowiek umie z ludźmi żyć, dla tych ludzi zaczyna być kimś, kto pomaga człowiekowi jakoś istnieć w tej rzeczywistości, wtedy staje się autorytetem, czyli tym punktem odniesienia. Ale to wszystko trzeba udowodnić, to wszystko trzeba zapracować, to wszystko trzeba pielęgnować. Autorytetu z nadania, jak gdyby z urzędu, taki autorytet już nie działa. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie ludzie zaczynają myśleć w sposób demokratyczny, a więc gdzie liczą się przekonania, a dopiero później działanie.
Powiedział tutaj ojciec o tej szerokiej wiedzy teologicznej. Jeden z ojca cytatów: Ewangelia zabezpiecza człowieka przed źródłem wszelkiego zła i grzechu. Podczas gdy w trakcie jednej z nauk mówił ojciec również o tym, że czasami chrześcijanin może w ogóle nie zaglądnąć do Ewangelii, ale wystarczy postawa miłująca drugiego człowieka i też w tym można odnaleźć postawę chrześcijańską. No to jak ma się jedno do drugiego?
W tym przypadku idę za Karlem Rannerem, jezuitą niemieckim, który mówi, że chrześcijaństwo to nie jest coś doczepionego do naszej rzeczywistości, do naszego świata, tylko chrześcijaństwo wzięło się z odczytania tego, co się tutaj dzieje w ludziach, w społeczeństwie, w świecie. A zatem nie wystarczy nam sama Biblia. Nie wystarczy nam kazanie, nie wystarczy nam teologia. Trzeba umieć czytać to, co Sobór nazywa znakami czasu. A więc trzeba umieć wydobyć treści teologiczne, mówiąc innym językiem. Trzeba umieć zobaczyć w tej rzeczywistości, która się dzieje, co jest od Pana Boga, a co od Pana Boga nie jest. To jest jedna rzecz. Druga, przecież od wieków mówimy, że dla przykładu małżeństwo jest sakramentem. A zatem, jeśli jest małżeństwo sakramentem, to ten sam Chrystus, który jest w Eucharystii, we mszy, jest również w małżeństwie, w tej rzeczywistości zwanej małżeństwem. Ten sam Chrystus tak samo realnie jest tam, jak i tutaj. A zatem, jeśli człowiek żyje w małżeństwie tak, że to buduje małżonków nawzajem, że przychodzą dzieci, które też tutaj uczłowieczają się w tym środowisku, no cóż innego się dzieje, jak nie to, co działo się w Betlejem, co działo się w Nazarecie. To jest powtórzenie historii zbawienia. No i trzecia rzecz, trzeci argument za takim myśleniem, mianowicie w tym kierunku zdaje się idzie współczesna teologia, że jeśli prawdą jest, że jesteśmy my, ludzie, stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to przypatrując się człowiekowi, można wiele powiedzieć również o Panu Bogu. Jeśli my jesteśmy pewnego rodzaju repliką Boga, prawda, czy jakimś odwzorcowaniem, odbiciem, no to patrząc na człowieka, można zobaczyć również i Pana Boga.
Jak ojciec oceni ostatnie inicjatywy wielu Polaków, którzy maszerują w obronie Radia Maryja i Telewizji Trwam?
Ja mam kłopot. z Radiem Maryja, z telewizją Trwam. Uważam, że jest jedna wada w tych mediach, która psuje również i to, co mogłoby być tam dobrego. Mianowicie to jest upartyjnienie zarówno telewizji Trwam, jak i Radia Maryja, jak i naszej rodziny Radia Maryja. Z tego względu, że w sposób wyraźny ksiądz Rydzyk, jak również i ramówka, i programy, i audycje popierają jak nie jedno, to drugą partię. Wszystko mi jedno, czy będą popierać partię lewicową, prawicową, czy centrystyczną, to już jest nieważne. Jakąkolwiek partię by popierało jakieś radio, które chce być głosem katolickim w moim domu, to nie może być upartyjnione. Musi być ponad rozgrywkami partyjnymi i tak dalej. Mnie jest naprawdę wszystko jedno, kto w Polsce będzie rządził, tu idę za nauką społeczną Kościoła, czy będą rządzić socjaliści, czy będą rządzić liberałowi, czy będą rządzić chadecy. Mnie jest wszystko równo, wszystko jedno, byleby rządził dobrze, byleby ta polityka była kompetentna. Jeśli nie, to ja mam tego wybory. Jeśli dzisiaj popieram jakąś partię, jutro bez żalu się z nią rozstaję, jeśli zawiedzie moje oczekiwania. Natomiast nam trzeba się zajmować polityką, ale zupełnie z innej strony w mediach katolickich. Mianowicie mamy być takim trochę głosem z jednej strony krytycznym względem tego, co się w polityce dzieje, a więc od strony moralnej powinniśmy podchodzić, ale też trzeba bardzo uważać, bo to jest też łatwe do przesterowania, że niby ja tu będę, powiedzmy, ze strony moralnej pochwalał, bo to są piękne działania partyjne jakiejś tam partii, a tu będę ganił jakąś inną partię. Jeśli ja to robię na przykład przed wyborami, no to siłą rzeczy angażuję się w kampanię wyborczą. Więc ważny jest czas, ważne jest to, jak my się tą polityką zajmujemy. Ale powinniśmy być równo krytyczni względem wszystkich partii i równie chętnie chwalić również to dobrego, co jakakolwiek partia wymyśli.
A czy jakieś pozytywne dzieła dostrzega ojciec, zarówno w Radiu Maryja, jak i telewizji Trwam?
Nie bardzo się interesuję jednym i drugim. To nie są moje media, na które ja bym tracił czas. Tak samo jak paroma innymi gazetami w Polsce się nie interesuję, paroma rozgłośniami, bo nie mam czasu na tego typu media. W związku z tym myślę, że na przykład jest potrzebne coś takiego jak w Radiu Maryja, czy godzinki, czy katecheza i tak dalej, ale to nie może być taka katecheza, jak to określił prymas Glemp, kiedyś mówiąc o katechezach w Radiu Maryja, że to jest przedwojenna teologia, a zatem przestarzała, nacjonalistyczna, tak to rozumiem, związana z endecją przedwojenną. No tego nam dzisiaj akurat nie potrzeba, trzeba zupełnie czegoś innego. Ale też trzeba uważać, żebyśmy przez te audycje, transmisje mszalne, transmisje nabożeństw i tak dalej, nie stworzyli sobie kościoła wirtualnego, żebyśmy sobie nie stworzyli drugiego kościoła, bardzo łatwego. Bambosze na nogi, ziółek sobie zaparzę, usiądę, włączę radio i już jestem na mszy, prawda? Czy telewizor, już nawet jestem na mszy samego Ojca Świętego. Nie, to nie o to chodzi. To miało być dla ludzi chorych.
A jak ojciec ocenia obecną wrzawę wokół Kościoła w kontekście chociażby propozycji likwidacji funduszu kościelnego, czy też instrukcji dotyczącej pedofilii w Kościele, a także ostatniej książki księdza Isakowicza-Zaleskiego?
Książki nie znam, trudno mi jest się wypowiedzieć, ale te fragmenty, zwłaszcza jeśli chodzi o pedofilię w Kościele i tak dalej, wygląda mi na to, że ksiądz Zaleski mocno przesadził, w tym znaczeniu, że jeśli stawia się zarzuty, trzeba po nazwiskach. Nie można rzucać słów na wiatr, bo siejąc takie słowa, można spowodować straszliwą burzę. Tego bym sobie nie życzył. Natomiast jeśli chodzi o sprawy finansowania Kościoła, no jest dobry czas. Dobry czas, żeby się zastanowić, jaki system wybrać. Mamy do wyboru parę. Mamy włoski system, francuski, niemiecki. Więc zamiast się targać po szczękach, warto by usiąść. Strona rządowa i kościelna, no i popatrzeć, jaki system wybrać, który pozwoli tym dwóm instytucjom, jaką jest Kościół i państwo, tym dwóm rzeczywistościom nie tylko siebie tolerować, ale współdziałać, współpracować. To jest możliwe i myślę, że w tym kierunku pójdzie. Po pierwszych takich potknięciach i próbach niezbyt udanych i eleganckich, myślę, że tu akurat ta sprawa pójdzie w tym kierunku. Wracając jeszcze do poprzedniej sprawy, ale trochę szerzej, kwestia tych wszystkich wykroczeń natury seksualnej, czy pedofilii, czy homoseksualizmu, też nic na siłę, żebyśmy nie zaczęli tutaj polowania na czarownicę, żebyśmy nie zaczęli siebie nawzajem teraz podejrzewać, podglądać, a nuż się uda kogoś tam na czymś złapać, bo wtedy byśmy jeszcze do tego ognia dolewali oliwę. No, wszędzie jest potrzebne dyszel, jak to u nas na wsi mówili, nie? Czyli zdrowy rozsądek, no i trochę serca, żeby też wiedzieć, że ludziom się zło przydarza, ale z tego nie wynika, że człowiek musi to zło ciągnąć ze sobą aż do śmierci i z tego nie wynika, że za to zło musi cierpieć teraz do końca świata.
Jak ocenia ojciec przyszłość ekumenizmu, dialogu międzywyznaniowego w chrześcijaństwie? Czy jest jakaś szansa w ogóle na połączenie, czy raczej nie w tym kierunku powinniśmy podążać?
Troszkę zastój i myślę, że stanęliśmy w takim momencie, że trzeba wreszcie się zdecydować, jak ta jedność ma wyglądać. Bo już dosyć żeśmy obmodlili ten dotychczasowy etap, a teraz przychodzi czas na działanie. Ja myślę, że to, co pewnie w tym kierunku pójdzie, to, że kościoły zachowają swoją tradycję, że jeszcze pogłębią swoje, te różnice między kościołami się jeszcze pogłębią, ale z tego nie wynika, że przez to my się jeszcze bardziej od siebie oddalimy. Bo jak się pójdzie w głąb, to wydaje mi się, że się prędzej znajdzie wspólne korzenie, wspólne źródło, które jest we wszystkich kościołach, niż jak się tak ślizga się po powierzchni. Więc sądzę, że tu stoimy przed takim przełomem.